Rosji. Niewielu jest mistrzów gatunku takich jak on. Można go obserwować na profilu facebookowym, gdzie ubrany w nienaganny garnitur pokazuje swoje życie. Psa, ogród, bibliotekę. Rzeczy niezbędne. Mówi też o rzeczach najważniejszych. Krzysztof Zanussi to chyba już jeden z ostatnich wielkich autorytetów. Czas więc na spotkanie z nim. Zaprasza Dorota Sokołowska.
Poezję lubię i poezję czytam naprawdę, to znaczy to nie jest taka rzecz odświętna. Sięgam do poezji, nawet chyba dzisiaj częściej niż do prozy. Ale poezja jest czymś potrzebnym, oczywiście poezja w rozumieniu literackim, bo możemy powiedzieć o poezji w malarstwie, możemy powiedzieć o poezji w muzyce, bardzo łatwo mówić o poezji w filmie. I to znaczy pewien ogląd świata, w którym przeważa język metaforyczny. Poezja literacka nie ma monopolu na ten język, ale ja tę poezję literacką bardzo lubię po prostu. Jest mi bliska, może dlatego, że jestem racjonalistą, że na co dzień używam języka w taki bardzo zdyscyplinowany sposób, lubię precyzyjne pojęcia i lubię poezję dlatego, że właśnie pozwala te pojęcia odwracać, rozwadniać, rozmywać, nadawać im zupełnie inny sens. Historia bez sposobu opowiedzenia nie istnieje. Trzeba mieć sposób opowiedzenia i ona wtedy nabiera takich sensów, jak ten sposób dyktuje. Wystarczy zmiana aktora i już sensy się układają inaczej, bo te same słowa wypowiedziane przez innego człowieka co innego znaczą. I to jest cudowne w kinie, że rzecz istnieje dopiero wtedy, jeśli znajdzie swój język. Bez tego języka to jeszcze nie wiadomo, o co będzie chodziło. I tak dość dużo filmów zrobiłem w moim życiu, więc nie mogę powiedzieć, żebym zrobił więcej, gdybym korzystał z cudzych tekstów. Natomiast oczywiście parę razy sięgałem po teksty cudze, ale bardzo emocjonuje mnie to, że mogę opowiedzieć moje własne historie. I chciałbym to robić. Chciałbym to robić dalej, tym bardziej, że im bardziej jestem stary. Tym bardziej mi zależy, żeby to były te historie, które mi są najbliższe sercu. A w ogóle, no to inne historie też bym pewnie umiał opowiedzieć i parę scenariuszy według cudzych tekstów zrobiłem.
Krzysztof Zanussi to jeden z najbardziej znanych polskich reżyserów i scenarzystów XX wieku. Studiował fizykę i filozofię. Jest absolwentem Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi. Od 1980 roku był kierownikiem artystycznym i dyrektorem zespołu filmowego Tor. Zadebiutował w 1969 roku fabułą Struktura kryształu. W swojej karierze zrealizował ponad 20 filmów pełnometrażowych i liczne realizacje telewizyjne. Jest również autorem książek z zakresu teorii filmu, a także wykładowcą akademickim, a jego obrazy były wielokrotnie nagradzane na krajowych i międzynarodowych festiwalach filmowych, od Tokio po Wenecję. Ma na swoim koncie bardzo dużo wyróżnień i najważniejszych odznaczeń. Krzysztof Zanussi bardzo chętnie opowiada o swoim życiu, ale chętnie też spotyka się z widzami. Na szczęście w połowie lata mogliśmy gościć go w Białymstoku. Przybył na spotkanie zaproszony do Kina Forum przez Adama Radziszewskiego. Porozmawiałam wtedy z artystą o najważniejszych sprawach. Chciałam pana zapytać przede wszystkim o pana autorytety, o osoby, które dla pana w ciągu życia są istotne.
Autorytety są zawsze zorientowane na jakąś sprawę. Nie ma autorytetów takich absolutnych, żeby ktoś był we wszystkim. Byli moi rodzice autorytetem w bardzo wielu sprawach, ale w niektórych nie. W niektórych się nie zgadzałem z moim ojcem, nie zgadzałem się z moją mamą, mimo że chyba byli autorytetami największymi, najwięcej im na pewno zawdzięczam. Natomiast potem w życiu to byli ludzie na uczelni, więc moi profesorowie niektórzy. Byli moi koledzy artyści, którym przypisywałem talent czy umiejętności i wtedy słuchałem ich zdania. I wreszcie jest coś takiego, co może dzisiaj ludziom umyka. Autorytet to jest ktoś, kto ma pewien kredyt. I ja korzystam z tego uproszczonego, tej uproszczonej relacji, bo nie mam czasu sprawdzać źródła. Jak w stanie wojennym pewne osoby przesyłały karteczkę, mówiąc przenocuj tego człowieka, to go przenocowałem, nie pytając kto jest i dlaczego ja mam to robić, dlaczego się narażam, bo to był autorytet. No ale w tej sprawie, w innej sprawie te same osoby już autorytetem nie były. No więc dlatego dzisiaj, kiedy jest ogromny kryzys źródeł informacji, bo źródła stały się ogólnie dostępne, ale bardzo podejrzane. Żyjemy wśród fake newsów, wśród fałszywych emocji, wśród fałszywych sygnałów, które trzeba weryfikować. I znowu nie można tak jak dawniej polegać na przykład na słowie pisanym. Dawniej mówił się, że coś jest napisane, to znaczy, że to już jest prawda. Potem okazywało się, że oczywiście wiele nieprawd się też pokazywało drukiem. Dzisiaj w internecie jest ogromna ilość nieprawd. Wikipedia kłamie, prawda, Google nie wskazuje właściwego adresu. Wszyscy są troszkę podejrzani i wszystko trzeba sprawdzać. A to ogromnie dużo wysiłku kosztuje. Także kryzys autorytetu to jest również ogromna niewygoda na co dzień. Bardzo dobrze jest, jak jadę i ktoś koło mnie dobrze prowadzi, to wtedy mam taką ulgę, ot, jest autorytet, ja już się nie muszę martwić, dokąd jadę.
Pytam pana trochę z dwóch powodów, z racji tej, że jest pan taką postacią, która wiele zobaczyła, wiele też tego świata nam pokazała, ale z drugiej strony, że jest kryzys autorytetu i właściwie ludzie sprawiają wrażenie jakby takich, którzy są mistrzami, nie potrzebowali.
Taki jest nurt tej demokracji powszechnej, że każdy jest sam sobie starym żeglarzem okrętem, że każdy uważa, że jak już ma dostęp do internetu, to wie wszystko. No ale nie daj Boże, jak ktoś zachoruje i wtedy okazuje się, że jednak lekarz jest potrzebny. Teraz ta epidemia przypomniała nam, że jednak w nauce są autorytety i czekamy na to, co oni powiedzą, żeby kierować naszym postępowaniem. Sami tego nie wymyślimy. Czyli to jest taka kwestia równowagi. Ślepe zaufanie do autorytetów to też jest nieszczęście i to się zdarza, szczególnie wśród młodzieży, która ma taką potrzebę wodza i idzie za wodzem ślepo. Bardzo niedobry odruch. No ale w różnych sprawach czasami komuś musimy zaufać, bo inaczej będziemy się ogromnie rozdrabniać na tysiące wątpliwości, które nam towarzyszą.
Czytałam i słuchałam różnych opowieści z panem i o panu. Zaintrygowała mnie jedna wypowiedź, kiedy powiedział pan o swojej mamie. Rodzice zawsze są autorytetami, nawet jeżeli czasami nie do końca, że kiedy mama odeszła, pisał pan do niej listy.
Tak, to prawda. To taka dosyć szczęśliwie intymna zwierzę. Nie pamiętam, gdzie to powiedziałem publicznie. No tak, ale to był tak wielki brak, że oczywiście przecież nie byłem człowiekiem szalonym. Wiedziałem doskonale, że jej nie ma, ale tak chciałem jeszcze dogonić ją myślami, szczególnie, że wróciłem wtedy po długiej nieobecności. Mama takim wysiłkiem woli właściwie czekała na mnie. Umarła następnego dnia po tym, jak żeśmy się spotkali. No i tak zostały gdzieś te listy. Nie czytałem ich już więcej. Ale to jest takie świadectwo tęsknoty, to już nic więcej. No, pisałem oczywiście o to, o co chciałbym ją zapytać. Pisałem o tym, co czuję i gdzie się znalazłem, kiedy jej zabrakło. Moja mama żyła bardzo długo, żyła prawie 100 lat, więc nie była do końca życia obecna w naszym życiu. Mieszkaliśmy razem z moją żoną i z mamą, więc brak czuło się bardzo dotkliwie.
Te przyjaźnie z autorytetami również, czy to są też przyjaźnie, które są długoletnie, długotrwałe? Czy ma pan takich wiernych przyjaciół?
Widzi pani, ja już jestem w tym wieku, ja mam 81 lat, więc mnie sporo moich przyjaciół wymarło. Moich przyjaciół ze szkoły podstawowej, średniej, ze studiów. No taki jest porządek natury, że już w tym wieku człowiek samotnieje. Mam oczywiście dużo młodszych przyjaciół, kolegów. Jest pewna różnica między autorytetem. Ja mam przyjaciół, którzy się na czymś świetnie znają i w tej sprawie są autorytetem, w innej nie są. Jeśli chodzi o kolegów z branży, no na pewno kilku moich kolegów twórców było dla mnie, bardzo się liczyłem i liczę się z ich głosem do tej pory. Czy to nazwać takim autorytetem? No w jakiś sposób tak, to znaczy jeżeli oni coś skrytykują, jeżeli na coś zwrócą mi uwagę, jeżeli powiedzą, że coś robię źle, to się nad tym głęboko zastanawiam. Ale mam też prawo im powiedzieć to samo i nawet mam taki obowiązek, bo przyjaźń zobowiązuje nie tylko do szczerości, ale do zaangażowania w tą sprawę drugiego człowieka. Znaczy, ja nie mogę być obojętny czy tolerancyjny, nie daj Boże, jeżeli ktoś na moich oczach robi coś, co uważam, że na złe mu wyjdzie, że czemuś szkodzi, to tutaj nie ma miejsca na tolerancję, tylko trzeba się zaangażować i zaryzykować, że ja powiem coś, co jest źle widziane, czy coś może nawet sprawi przykrość, ale chyba na dobre wyjdzie.
Krzysztof Zanussi, od razu przychodzi nam do głowy Wojciech Kilar. I w naszej audycji pojawi się również muzyka tego niezwykłego kompozytora. Współpraca reżyserska Krzysztofa Zanussiego z Wojciechem Kilarem stanowiła fenomen na światową skalę. Ścieżki artystów zbiegły się jeszcze w latach 60. XX wieku i rozeszły dopiero wraz ze śmiercią Kilara. Kompozytor napisał muzykę do debiutanckiego obrazu młodego twórcy, czyli Struktury kryształu, a ten był tak zachwycony zarówno warstwą dźwiękową dzieła, jak i wyrozumiałością i ogólną ogładą Kilara, że swoje artystyczne propozycje składał już potem tylko jemu. I w rezultacie ów wybitny duet ukończył ponad 40 filmów fabularnych, a także dokumenty i utwory telewizyjne. A muzyka brzmiała tak. XX wiek, a teraz XXI. Czas właściwie ogromnej zmiany, ogromnego przełomu. Co możemy powiedzieć o tym świecie, który zmienia się tak diametralnie na naszych oczach?
No po prostu, że przychodzi nowy świat, że skończył się ten świat, który trwał prawie dwa wieki, taki świat bezapelacyjnej wiary w rozum. A dzisiaj wróciliśmy znowu do takiej intuicji, którą ludzkość żyła przez wieki, intuicji o tym, że świat jest przeniknięty tajemnicą, że jest nie do końca da się go zbadać, że nie wszystko da się wyjaśnić. Dzisiaj fizyka nam takie rzeczy mówi, a to jest najbardziej nieoczekiwany sojusznik duchowości, bo fizyka nagle mówi, że to, z czym obcujemy, to jest pewien tylko pozór świata, ale to wcale nie jest taka głęboka czy ostateczna prawda. Myślę, że wchodzimy w taki czas, kiedy się otwarły jakby nowe perspektywy i to bardzo piękny czas. Szkoda, że jestem taki stary, bo już nie dożyję takich wielkich przemian, bo społeczeństwo żyje ciągle jeszcze w XIX wieku w takiej naiwnej wierze, że wszystko się da zbadać, skalkulować, wymierzyć, a przecież tajemnica pojawia się niespodziewanie, zaskakuje nas, tak jak zaskakują nas pewne zbiegi okoliczności, nie umiemy nawet o tym mówić, dopiero statystyka nam coś podpowiada, że jest taka perspektywa, w której dzieją się rzeczy dla nas jednostkowo niepojęte, ale może podlegające jakiemuś porządkowi. To wszystko to mówię jako człowiek, który uważa się za wierzącego, więc kogoś, kto dopuszcza myśl, że jest jakaś inteligencja, która stoi nad nami. Jaka jest jej rola na co dzień, na ile ta inteligencja wtrąca się w nasze sprawy? Nikt z nas tego nie wie do końca, ale mamy pewną nadzieję, że świat nie jest zostawiony sam sobie. W każdym razie ja tą nadzieję ciągle żywię.
A czy miał pan takie doświadczenie, że prowadzi pana ta wspaniała, wielka siła, w którą wierzymy, czyli Bóg? Że pana dotyka też ten moment takiego właśnie dobrego prowadzenia?
Proszę pani, to znowu jest tak, że to się czasami rozumie, a czasami nie rozumie. Czasami patrząc wstecz dopiero zaczynam się domyślać, że to nie było wcale takie zwykłe, co się stało, tylko to miało jakieś znaczenie. My oczywiście głuchniemy i tępiejemy na te sygnały, które czasem do nas przychodzą, a czasem nam się uroi, że to sygnał, podczas gdy to sygnał nie jest. Jednym słowem, to jest właśnie ta ciągle żywa zagadka. I po to opowiadam w moich filmach różne historie, żeby gdzieś w nich odnaleźć taki moment zdziwienia czy zastanowienia. Może tam jest ukryty sens, któregośmy początkowo nie widzieli. Spotkaliśmy jakiegoś człowieka, nie spóźniliśmy się o te 5 minut i to wpłynęło na resztę życia. To przecież każdy w życiu wie, że tak mogło mu się zdarzyć. Czy to był ślepy przypadek, czy to był ten przypadek sterowany, który nazywamy opatrznością, czy też ślepy traf, jak mówią ci, którzy nie wierzą, że jest jakaś inteligencja ponad nami.
Do widzenia, pani.
Do widzenia, pani Lido.
Idziesz i zamawiasz rozmowę.
Tu masz numer. Z góry płacisz za 3 minuty. Jeśli usłyszysz obcy głos telefonistki w kabinie, otrzymaj, to mówi, że pomyłka. Jak usłyszysz mój głos, to niby nie poznajesz, a ja spróbuję cię połączyć z Londynem. Mam nadzieję, że ojciec będzie w domu. Jak usłyszysz głos ojca, powiesz tylko jedno zdanie i zaraz płacisz słuchawkę. Rozumiesz? Nie można inaczej. No, leć.
Dzień dobry, panie Emilio.
Dzień dobry.
Kto zamawiał Pragę? Kabina numer 2.
Halo? Łączę?
Halo?
Tato?
Kto mówi? Halo?
Tato, to ja. Ja się dobrze uczę. Ja jeszcze kiedyś do ciebie przyjadę. Tato? Halo?
Co to za żarty?
Kto się tam bawi?
Co to pani głucha?
Co głucha?
Co pani łączyła?
Głucha. W operze śpiewałam, a pan głucha. Po prostu wszystko się poplątało.
Czy rozmowa skończona?
Tak. Tak.
To był fragment filmu Cwał Krzysztofa Zanussiego. Jedną z kilku najważniejszych osób towarzyszących Krzysztofowi Zanussiemu była zawsze Maja Komorowska. I to właśnie na lata 70. przypada również debiut ekranowy tej wybitnej aktorki. To były Góry o zmierzchu. Półgodzinny film Krzysztofa Zanussiego. Wkrótce Maja Komorowska staje się ulubioną aktorką tego reżysera, który obsadza ją w swoich najlepszych obrazach. Życiu rodzinnym, Bilansie kwartalnym, Spirali czy Cwale. Maja Komorowska za swoje kreacje w filmach Zanussiego była wielokrotnie nagradzana zarówno na polskich, jak i na międzynarodowych festiwalach. Zresztą trudno się dziwić.
Nie będę już opowiadała anegdot, ale rzeczywiście jest ich dużo przez ten cały czas. A może najbardziej zapamiętałam to, co pan pamięta też. Do struktury kryształu były próbne zdjęcia. Pan Krzysztof zaproponował mi, żebym przyjechała do Łodzi. Wtedy żył Antek Krause, był asystentem. I ja się nie nauczyłam tego tekstu, jakoś nie bardzo wierzyłam, że mi się uda. No i tak coś improwizowałam. I w pewnym momencie widzę, że wszyscy zaczynają się śmiać, więc pytam się, co się stało. Pan Krzysztof powiedział, nie wiedziałem, że napisałem komedię. Panie Krzysztofie, pan Zagajewski napisał, to tylko fragment, o wspomnieniach, odwiedzaj swoje wspomnienia. Uszyj dla nich płócienne pokrowce, odsłoń okna i otwórz powietrze. Bądź dla nich serdeczny i nigdy nie daj im poznać po sobie, to są twoje wspomnienia. To są twoje wspomnienia, których nie zapomnisz aż do końca życia. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie, za wszystko, co pan dla mnie zrobił i nie mam więcej słów. A anegdot mam bardzo dużo, to kiedyś opowiem.
17 czerwca Krzysztof Zanussi zawsze świętuje swoje urodziny. 2 lata temu benefis tego wybitnego twórcy filmowego zgromadził prawie 1000 osób. Była tam oczywiście również Maja Komorowska.
Thank you.
Transcendencja czy metafizyka, która nas dotyka, a o której trochę zapominamy w tym świecie, który jest skoncentrowany na cielesności, na fizyczności, że jest duch. Pan natomiast w swoich filmach porusza kwestię takiej podwójności właśnie, dualizmu zawsze. Za każdym razem ktoś jest wobec skrajnych emocji, uczuć, zdarzeń. Ten styk pana interesował zawsze? To co z tego może wyniknąć?
Wie pani, tak mnie to interesowało, bo wyrosłem w ciężkich czasach, jestem dzieckiem wojny, więc miałem okazję dziwić się temu, że żyję w momencie, kiedy dzisiaj normalni ludzie się temu nie dziwią i mogę im tylko zazdrościć, że mają taki spokojny żywot, a ja widziałem, jak walą się domy, jak padają bomby, jak ludzie koło mnie padają pod jakimś odłamkiem i wtedy człowiek się zastanawia, dlaczego zostałem oszczędzony. Po co to wszystko? Dlaczego ja żyję, tamci nie żyją? Czy to mnie do czegoś zobowiązuje? Musiałem o tym myśleć, mając 5 czy 6 lat, więc bardzo wcześnie i to pewnie zostawia ślad na całe życie. Nikomu nie życzę takich doświadczeń egzystencjalnych, jakie miało moje pokolenie, ale z drugiej strony może my dzięki temu jesteśmy bardziej uczuleni na to, na co młodzi ludzie dzisiaj mogą się nie uczulać, tylko czy oni przez to są mądrzejsi?
Oni też są uczuleni, pewnie może nie aż tak dramatycznie dokonując wyborów, ale no właśnie, czy pan podgląda to, jak młodzi ludzie radzą sobie ze światem?
Ciągle w każdym pokoleniu widzę, że jest mniej więcej taki sam procent ludzi kompromisowych, ludzi marnych i ludzi świetnych. I tych świetnych jest zawsze mniej, ale to oni posuwają świat do przodu, więc ja nie mam żadnych rozczarowań w stosunku do nowego pokolenia. W ogóle mało się przejmuję tymi pokoleniami, bo już tyle pokoleń minąłem w swoim życiu i w każdym mniej więcej ten rozkład statystyczny jest podobny. Myślę, że dzisiaj jest o tyle trudniej, że wybory są bardzo szerokie, bogate i że jest ogromna ilość takich prawd bałamutnych. Widzę tych wędrownych kaznodziei, którzy się teraz nazywają coachami i za grube pieniądze, no często mącą ludziom w głowie, albo też próbują wyprostować coś w głowie, ale nie zawsze mają ku temu kompetencje, bo zazwyczaj w swoich teoriach nie mają się do czego odnieść. Odnoszą się do rzeczy tak pozornej, jak no taki dobrostan, co to nie wiadomo, co to miałoby znaczyć i właściwie po co do niego dążymy, czy na skutek dobrostanu, gdyby go zaznał Mickiewicz, to przecież nie napisałby nic ze swojej poezji, czyli może dobrze, że go dobrostan ominął. To są takie pytania, na które nie ma prostej odpowiedzi i to, żeby człowiek żył cicho, spokojnie i wygodnie, to jeszcze nie jest szczyt możliwości rozwoju jednostki. Może w cierpieniu, w bólach, w konwulsjach rodzi się czasami coś więcej. Nikomu nie życzę, żeby cierpiał i żeby te konwulsje przeżywał, ale dzięki temu mamy kroki ludzkości, która się posuwa do przodu.
Generalnie patrząc na swoje życie, musimy być bardzo czujni, żeby nie ulec właśnie namowom poprawiaczy świata?
Niektórzy poprawiacze mają rację, bo świat się daje troszkę poprawić. Natomiast czujność to jest doskonałe słowo. Naprawdę tego nam dzisiaj brakuje. Żyjemy w takim kisielu, który daje poczucie złudnego bezpieczeństwa. Tymczasem życie jest tak łatwo przegrać, a tak trudno wygrać. I tu właśnie o młodych się często martwię, bo wydają mi się niefrasobliwi. To jest przyjemne życie, ale głupie po prostu. I ono się zawsze kiedyś na jakiejś rafie roztrzaska. A ludzi potrzaskanych, ludzi nieszczęśliwych, ludzi zgorzkniałych, różnych nawet młodych zgredów spotykam rzesze. I oni wszyscy już coś przegrali. Oczywiście każdy z nich może się podnieść, ale wiem, że wielu się nie podniesie, że już będą tak w tym narzekaniu niechęci, złości na świat i na ludzi, i na siebie, będą tak ciągnęli całe lata taką nie bardzo piękną egzystencję. To bardzo łatwo jest życie przegrać, więc czujność to jest to, co mają no, najprostsze. Mają to zwierzęta. Ja mam 10 psów, proszę Państwa, i to z tymi 10 psami widzę, jak one wszystkie są czujne, mimo że żyją w warunkach luksusowych, jak one zawsze wiedzą, strzygą uszami, że coś niespodziewanie może ich zaskoczyć. Życie zawsze jest tak zbudowane, nawet przy tych pozorach takiej gładkości, takiego kisielu. Naprawdę tam są kanty i trzeba je w jakiś sposób pokonać.
My ludzie postępu i sukcesu popieramy ci to powiedzieć. Popieramy wyzwolenie z wszystkich więzów i zobowiązań. Łącznie z przyzwoitością.
Musisz przelecieć Alessio, bo inaczej nie uda ci się zajrzeć jego komputerek.
Wiem, ale chciałabym wiedzieć, co ja z tego będę miała. To przekracza moje obowiązki, a ja nie angażowałam się jako prostytutka.
Nie?
Mira, co to za słowa? Mamy XXI wiek.
Co pomaga nam w szukaniu takiej prostszej drogi, natura, która jest prosta, która nam pokazuje świat przemijania, świat powtarzalności, ale jednocześnie jest obok niej sztuka. Czy pan w trudnych momentach sięgał po sztukę?
I tylko tę sztukę cenię, która mi w tych momentach się sprawdziła. I wiem, że sprawdził się i Dostojewski, i Camus, i Józef Konrad, i ci wielcy pisarze, którzy dotykali całej głębi takiej ludzkiej nieszczęsnej czasami egzystencji. Natomiast rozrywka wtedy jest błaha, zapomina się o niej właściwie, nie cieszy, nie odwleka nawet uwagi, dlatego do tej rozrywki mam taki stosunek bardziej lekceważący, chociaż mój Boże, ileż cudownie rozrywkowych utworów napisał Mozart. I one też przez to, że mają w sobie przebłysk czegoś nadprzyrodzonego, czyli piękna, no to wtedy są pomocne nawet w najtrudniejszych chwilach.
Czego szuka pan w człowieku, przyjeżdżając na spotkania autorskie, rozmawiając tak jak teraz rozmawiamy, odpowiadając pewnie na ciągle te same pytania? Czy szuka pan takiej uważności również w tym drugim człowieku?
Wie pani, jak ją spotkam, to się cieszę. Nie zawsze mi się to udaje, bo jesteśmy wszyscy dosyć nieuważni, ale każde spotkanie to jest dla mnie jakiś promyk nadziei, bo ciągle wierzę, że spotkam ludzi, którymi się zachwycę. Poza sztuką, no, czy przed sztuką nawet, to wszystko, co najpiękniejsze jest w ogóle w tym świecie, to człowiek.
A zachwyca pana to, że ktoś nadaje na tych samych falach, mówiąc oczywiście kolokwialnym językiem, czy to, że ktoś jest głęboko zakorzeniony w jakiejś swojej pasji?
Każde życie może być piękne na swój sposób i nie można go nigdy imitować, bo już ktoś drugi tak samo życia nie przeżyje. Ale cieszy mnie czasem to, że nie nadajemy na tych samych falach, ale szukamy tych samych fal. To niekoniecznie jest łatwe. Z tymi, z którymi się do końca zgadzam, to właściwie nie warto się spotykać, bo jesteśmy samowystarczalni. Natomiast no, reszta świata to jest właśnie ten opór, który ciągle trzeba pokonywać.
Spotykamy się tutaj nie w murach uczelni, ale na łonie przyrody. Zapewne jesteście bardzo ciekawi, jakie są wyniki, kto zwyciężył.
Pan nie chce ze mną rozmawiać poważnie?
Chłodno jakoś dzisiaj, nie?
Rozmawiając ze studentami, są trochę zaniepokojeni.
A kto tam najwięcej rozrabia?
Wie pan żandarzem podał nazwiska?
Oczywiście.
W sensie chcieliśmy porozmawiać z panem.
Tak. Ale w jakiej sprawie?
W sensie oszukać.
Kogo trzeba postraszyłem, komu trzeba pochlebiłem i zmięty.
To znaczy, że pan skłamał.
Niech pan sobie wyobrazi, że tak.
Pan ciągle nie rozumie, że pańska kariera jest w rękach pana rektora?
Ja myślałem, że w moich własnych.
Pański prorektor jest chyba idealny. Wykańczał ludzi różnymi metodami.
A pan zostanie go pupilkiem.
Albo są zasady, albo nie ma.
Trudno jest rozmawiać z Krzysztofem Zanussim, ponieważ jest mnóstwo fantastycznych wywiadów na temat pana sztuki, a ilość też i zrealizowanych filmów, i nagród, które pan otrzymał, jest ogromna. I też tematyki, którą pan poruszał. Ale ja myślę, że ludzie szukają w kimś takim jak pan przede wszystkim wskazówki, jak przeżyć dobrze swoje życie, jak nie stracić miłości do pasji, jak uśmiechać się ciągle, mimo że dotykało się różnych stron, że właśnie takiego czegoś się szuka w kimś takim jak pan.
Jest tylko pytanie, na ile jestem w stanie sprostać oczekiwaniom i na pewno w ogromnym stopniu nie jestem w stanie. Ale jeżeli ciągle bywam pytany o takie najprostsze rady, to najchętniej wracam, sięgając do tych ideałów Arystotelesa i Platona, od dobra, piękna i prawdy, że prawdy brakuje nam chyba najboleśniej w tej chwili, że strasznie łatwo ulegamy kłamstwu, nawet temu kłamstwu o samym sobie, temu kłamstwu, które objawia się w lustrze, kiedy patrzymy na siebie i widzimy nie to, co widzą oczy, tylko to, co chcemy widzieć, czyli fałszujemy własny obraz. Dlaczego ci ludzie tak ciężko schodzą, tak łatwo rozchodzą? Bo zwykle tam jest gdzieś nieprawda w ich relacjach i była od początku, tylko sobie to ukrywali. Poczuli uczucie, ale to uczucie to było uczucie jakby fantomowe, to znaczy nie tę osobę kochali, którą mieli przed sobą, tylko jakieś swoje wyobrażenie. No i ten wymóg, ta konieczność prawdy, wydaje mi się dzisiaj warta ciągłego przypominania.
Myślałam, że ludzie rozchodzą się, ponieważ bardzo się teraz koncentrujemy na samych sobie, a nie na tym, kto jest obok nas.
No tak, ale to jest już program życia bez miłości. Jeżeli ktoś sądzi, że go zadowoli, że się sam zadowoli, no to wydaje mi się, że to biedna koncepcja życia. Aczkolwiek no, widzę, ilu jest psychologów, coachów, którzy namawiają do egoizmu, do tego, żeby zająć się sobą, którzy podpowiadają, jesteś tego warty lub warta, podczas kiedy rzadziej ktoś pyta, czym możesz światu być pomocny, czym możesz być pomocny drugiemu człowiekowi, co możesz zrobić dla innych, bo w tym jest największy potencjał. Wtedy człowiek rośnie.
Za co jest pan wdzięczny życiu?
No, za to samo życie, że je dostałem. Nie mam poczucia, że to jest takie oczywiste. Mogłem je mieć, ale mogłem je stracić. A potem za to, że spotkałem tylu wspaniałych ludzi i że zostałem stosunkowo łagodnie próbowany. Znam życie poprzednich pokoleń. Wiem, że próby, które na nich spadły, były nieporównanie straszniejsze niż te, które były udziałem mojego pokolenia, a i moje pokolenie miało życie bardziej wyboiste niż mają dzisiaj młodzi. Ale dzisiaj młodzi cierpią pod naporem nieskończonej możliwości wyboru i tego chaosu, w którym się trzeba rozeznać i komuś uwierzyć, a komuś nie uwierzyć.
Się na coś zdecydować. Jakiś cel trzeba w życiu trzeba mieć.
Jeszcze chciałam pana zapytać na koniec, czy gdyby pan miał możliwość realizowania jeszcze jednej pasji w swoim życiu, to co to by było?
Och, proszę pani, ja mam taką masę pasji, że realizowałbym wszystkie po kolei. No mój Boże, pracując twórczo tak jak pracuję, realizuję swoją pasję do podróży, którą miałem zawsze. Ale mam pasję do ludzi. Mnie po prostu cieszy spotykanie ludzi i oglądanie i współdziałanie z nimi, więc gdziekolwiek bym miał ich spotkać, niekoniecznie tak jak spotykam dzisiaj, ale jakoś inaczej, też bym się cieszył. To wszystko by mnie cieszyło ogromnie. Natomiast, ponieważ nikt mi nie proponuje alternatywnego życia, więc wiele się nad tym nie zastanawiam.
Thank you.
nadzieję, że rok 2021 okaże się szczęśliwy dla tego wybitnego twórcy. Życzymy panu Krzysztofowi przede wszystkim dużo zdrowia i tego, żeby jak najczęściej znajdował okazję, by przyjeżdżać do nas. A sobie życzmy, aby pandemia ustąpiła i abyśmy mogli go oklaskiwać już nie tylko online, ale również twarzą w twarz. To było spotkanie z Krzysztofem Zanussim. Mimo dojrzałego wieku, ciągle kręci filmy i jest aktywny w sieci. Nienaganny w stroju i kulturze obycia. Celnie punktujący świat. Jest naszym polskim dobrem narodowym. Oby jak najdłużej. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę jak najlepszego roku. Dorota Sokołowska.